Antek to 22-letni konserwatysta z Wrocławia. Jego życie kręci się wokół kościoła, myśli narodowej i prawicowego aktywizmu. Przynajmniej takim go poznajemy, jednak z czasem w jego życiu zaczynają się pojawiać pytania o wyznawane ideały. To punkt wyjścia filmu Prawy Chłopak, pokazywanego w ramach 20. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. O filmie, o produkcji nad nim, o Antku i o ideologiach. O tym porozmawiałem z Hanną Nobis, reżyserką filmu. I o tym będzie dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Hanna Nobis, reżyserka filmu Prawy Chłopak. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja tylko gram reżyserkę aktualnie dzisiaj z Tochą.
Tylko grasz reżyserkę? Co to znaczy?
No wiesz, tak nie chciałabym się zatrzymywać w przypisanej mi jednej roli.
To w jakich rolach ty chciałabyś siebie widzieć teraz w trakcie tej rozmowy?
Nie, bardzo się cieszę, że mogę być reżyserką Prawego Chłopaka. Że mogłam reżyserować Prawego Chłopaka. Bardzo mi się podoba taka koncepcja.
A czy gdy pojawiła się pierwsza koncepcja na ten film, to wiedziałaś, że to będzie Prawy Chłopak i głównym bohaterem będzie Antek i tak ten film się potoczy? Czy jak wyglądał w ogóle pomysł na samym początku, gdy zaczynałaś produkcję nad tym filmem? Od czego to się zaczęło?
Od czegoś wcale nie tak dalekiego, bo ja składałam do szkoły Wajdy projekt, który się tam chyba nazywał Wycieczka, Wyprawa? Wyprawa. I chciałam po prostu współpracować z ONR-em, ale nie sabotując. Denerwowało mnie to, że czytam kolejne jakieś, wiesz, czy reportaże, czy coś sabotujące. I czułam, że nie ma jakiejś trzeźwej, tak mówiąc, że ja nie znam tego świata i nie widzę reprezentacji tego świata w kinie dokumentalnym i że to jest po prostu zwariowane, w jakich ja, że szósty rok pod rząd czytam, który tam widzę to samo w TVN-ie na temat Marszu Niepodległości, a przecież jak idę, to widzę tam niesamowicie dużo różnych ludzi i bardzo dużo różnych procederów. A jak idę tam z moim kumplem, który jest na wózku inwalidzkim, to wiesz, dostajemy szota w rękę, a i chłopaki przenoszą z jednej strony ronda Waszyngtona na drugą. Wiesz, bo jak wiele lewicowych osób, ja sobie tak chodziłam na Marsz Niepodległości, spróbować zrozumieć, zanim zaczęłam.
Ale w 100% spróbować zrozumieć, czy jednak była w tym taka, nie chcę cię oskarżyć w tym momencie jakieś takie rzeczy, ale trochę taka ciekawość podszyta delikatnym toczeniem beki, czy naprawdę chciałaś zrozumieć
w ogóle
fenomen?
Mnie nie interesowało toczenie beki, szczerze powiedziawszy, bo właśnie toczenie beki mnie wkurzało. Mhm. Jakby jestem z Białegostoku i nagle widzę, że wystarczyło jakieś parę lat, żeby po liceum, żebym ja była jakaś taka bardzo lewicowa i z Warszawy, ze środowiska teatralno-filmowego, a moi koledzy byli gdzieś tam zupełnie w różnych innych miejscach i byli radykalnie konfederaccy czy inni i jakieś te takie boje toczone na Facebooku, plus myślę, że to z wielu takich momentów frustry, z tego, że też chodzisz na te manifestacje, czy na parady i krzyczysz po jednej stronie i miałam takie po prostu zupełnie ludzkie, podstawowe odczucia, że widzę kogoś, chce się uśmiechnąć, ktoś się do mnie uśmiecha, może nawet się sobie podobamy. O, fuck, on jest nacjonalistą. I po prostu nie lubiłam tego uczucia, jakby co to znaczy, że ja go kasuję, że jakby od razu mam jakiś rodzaj takiego, weź stary, odejdź. I podobała mi się ta niechęć w sobie.
Udało ci się ją zwalczyć?
Patrzysz po tym procesie?
Po tym procesie.
Zdecydowanie tak. No, już jest jakby, ta niechęć jest w ogóle już czymś zupełnie innym.
Co jest najważniejsze w polskiej kulturze? W polskiej cywilizacji, co jest taką wartością, którą...
Religia katolicka!
Religia katolicka, brawo, bardzo dobra odpowiedź. Coś jeszcze może? Masz jakiś pomysł?
Dzielni mężczyźni.
Dzielni mężczyźni.
Ale nie byłem w tym jasny.
Zaczęło się poszukiwanie i taki research na prawicy i zdecydowałam się jednak przyłączyć do takiej prawicy intelektualnej i znalazłam takie po prostu osobliwe bractwo i taki zbiór jakby różnych osobowości, zupełnie takich well-educated boys i widzę, że oni tak w dobie kryzysu męskości zrzeszamy się, żeby kultywować hard ducha, ogładę wobec kobiet, coś na... I ja tak wow. No i takie wydało mi się to, i że się nie przebierają, tylko na jakieś specjalne okazje mają jakieś takie minimalistyczne płaszcze. Wydało mi się to po prostu filmowo bardzo ciekawe.
I w tym momencie pojawia się Antek i ty go widzisz, dostrzegasz.
Po roku.
Po roku pojawi... dopiero. W jaki sposób zaproponowałaś mu to, żeby został bohaterem twojego filmu?
Nikt nikomu nie proponował niczego.
To wyszło samo z siebie?
On dosyć właśnie późno, po wczoraj powiedział, że kurczę, on tak jakoś bardzo późno się dowiedział, że on jest tym głównym bohaterem, to prawda. Myśmy go spotkali w Ukrainie, bo kręciliśmy obóz survivalowy. Chłopaki mają taką jakby tradycję, że wyjeżdżają na wiesz obozy survivalowe. Ten takie, te sceny z lasu. A ty film oglądałeś?
Oglądałem. To jest...
Ja jestem ciekawa, co ty byś powiedział.
Na temat filmu, no. Czy na temat...
No właśnie, na przykład, że jak oglądałeś te sceny w lesie, to co ty czułeś?
Powiem z mojej strony. Idąc na ten film, moja największa obawa to było to, że dostanę jednoznacznie ideologiczny film, wychodzący od razu z tezą. Spodziewałem się, że będzie to z perspektywy patronizującej, protekcjonalnie podchodzącej do tematu bohatera. I to jest największe...
Czyli tobie też się ta niechęć nie podoba.
Jestem bardzo przeciwny tej niechęci i to jest moje największe zaskoczenie, ponieważ nawet próbowałem w trakcie oglądania znaleźć takie elementy, chociażby mrugnięcia okiem, które wyrażają właśnie ten ton trochę tej ohydy, o której mówiłaś, i trochę takiej niechęci do tej drugiej strony. Tego w tym filmie nie ma. Co z kolei doprowadziło mnie do takiej refleksji, no. W zależności od tego, po której stronie politycznej jesteś, ten film będzie miał zupełnie inną wymowę. Dla osób z tej bańki lewicowej to będzie piękna opowieść coming of age o dojrzewaniu, o kimś, kto wreszcie zrozumiał, w jaki sposób powinno się żyć. Natomiast z tej strony prawicowej ta opowieść jest horrorem, tragedią wręcz i pokazaniem upadku jakiejś postaci. Czy ty myślałaś w ogóle o
wręcz
tym, jak to będzie odebrane?
Takim obrazem, który jest prawie że biblijny.
Wręcz
przypowieścią,
tak.
W sensie
jest w tym element przypowieściowy w sumie.
Tak, tak usłyszałam od moich bohaterów. No dokładnie tak, nieźle. Nieźle, patrz. Nie znamy się, tak poczytałeś. W sensie film oglądając, przeczytałeś po prostu to ten. No tak, ale ja mam jeszcze nadzieję, że będą jakieś inne interpretacje, szczerze powiedziawszy. W sensie takim i to, co ty mi mówisz, że nie ma tych, czy cynizmu, czy takich jak to szpilek, że wysyłanego mrugnięcia oka, no to dziękuję. No to jest jakby dla mnie duży komplement. Ja już się spotkałam. Wydaje mi się, że ta niechęć jest na tyle duża, że jak ktoś coś chce, to sobie zobaczy.
Nie, oczywiście,
ale taki
tak.
Absolutnie był mój cel, żeby tego nie było. Ja jestem osobą głęboko niecyniczną i wydaje mi się, że po prostu bym nie umiała, ale no jest jakiś rodzaj też operowania językiem, który wiadomo, że jest ostry i nie wchodzi tak super głęboko i jest jaskrawy po prostu. Tylko jak gdyby dlatego, żeby przyciągnąć to obie publiczności, bo jestem na takim, a nie innym. I czuję, że to jest ułomność, że nie mogłam zrobić tak naprawdę głębokiego filmu, znaczy takiego jakiegoś, że wiesz, ja bym poszła jeszcze krok dalej może.
Gdzie byś poszła z tym filmem, gdybyś mogła?
Nie, jeszcze krok dalej, no, żeby poeksplorować w zasadzie z jakąś większą czułością jeszcze prawicę. Ale czuję, żebym po prostu ten film doznałby cancelingu.
Z której strony? Z
nie
każdej?
Wiem. Nie wiem. Nie, po prostu wiesz co, trochę na timeline historii nie mam, chyba by się nie mieściło. Musieliśmy przejść po prostu tych parę lat jakby w montażu. W sensie musimy przejść tą drogę z bohaterem, nie? Jakoś tam. I trzeba to tak podstawowo po prostu okrojenia, bo to znaczy czas. Ja to bym jeszcze 7 minut. Ja cały czas mówię, ja nie wiem, czemu mam takie uczucia, że 7 minut jest za długo ta kinowa wersja, wiesz? Ale
konkretne 7 minut, czy po prostu 7
tak,
minut?
Tak, nie, ja mniej więcej wiem, no, oczywiście.
Które 7 minut byś wycięła? Że jest za długie?
Nie, nie mogę mówić, bo poranię ludzi. Jakoś inaczej bym połączyła po prostu ten las z morzem i z mamą z tym lasem wcześniej i to skróciła trochę. Jeszcze wtedy miał taką obsesję, tak, że wszystkie wegańskie kupował mięsa i wszystkie te wegańskie rzeczy, jak chodził do śmietnika, oczywiście recyklingowo, to fotografował i sprawdzał kaloryczność, ile białka, ile tego je i tak dalej. I na przykład mieliśmy taką scenę, w którym on po prostu fotografuje przed śmietnikiem kolejne po prostu wegańskie produkty. No wiesz, dużo mieliśmy jakby scen, które nie weszły. Mieliśmy 200 godzin w sumie takich ongoing materiałów. I to, jak ktoś chciałby kino robić kiedyś w życiu, to jak macie takie jakościowe materiały i jest ich dużo, było i po prostu różne propozycje do zaproponowania ludziom, z którymi pracujecie, to było w zasadzie takim dużym gwarantem I myślę, że takim dużym jakimś tym bezpieczeństwa gwarantem, czy jak to się mówi, dla naszych koproducentów. Wiesz, byłam dużych koproducentów jak na dzień dobry, czyli na debiut. Tacy ludzie nie wchodzą tak we współpracę, tak o, właśnie trudno przy debiucie w zasadzie mieć taki ten. I myślę, że akurat ta ilość tego, w której strony, że to jednak doniesienie dojdzie do doniesienia. Poza tym, że mam bardzo doświadczoną produkcję, która już współpracowała i z obojgą koproducentów, więc wiadomo, że doniesie, ale dwa, że jakby po prostu cały czas jakieś tam przedstawiasz nowe wersje czy sceny, pokazujesz i to jest jakiś gwarant bezpieczeństwa, że ten film powstanie.
To porozmawiamy chwilę o wybieraniu tych scen, które ostatecznie znalazły się w filmie z tych 200 godzin materiału, bo to jest jedna z tych rzeczy, która mnie uderzyła w trakcie tego filmu. Ty unikasz mówienia wprost o takich, nazwijmy to, emocjonalnych kamieniach milowych w życiu twojego bohatera, w życiu Antka. Ty wrzucasz takie scenki z życia, gdzie my trochę mimochodem dowiadujemy się o tym, w jaki sposób jego życie się zmieniło. I to moim zdaniem nadaje większej intymności. Natomiast czy ty chciałaś celowo pozbawić ten film właśnie takich monumentalnych scen, w których dochodzi do jakiejś przemiany, czy nie było w ogóle takiej możliwości?
Nie, ja po prostu jestem taką idiotką, która jak mi ktoś mówi, powinnaś to kręcić, to ja właśnie tego nie kręcę.
Dlaczego tak surowo się oceniasz, że jesteś idiotką?
Nie,
to jest
nie,
właśnie
nie,
świeże.
Właśnie, no wiem, bo w sensie teraz ostatecznie wydaje mi się, że każdą historię da się na nią znaleźć formę, jeżeli po prostu tylko coś czujesz. To jest trochę tak, że jak dochodzi do jakiejś, wiesz, tam, nie wiem, jak miał konflikt bohater z ojcem, to ja raczej starałam się zgasić konflikt, niż lecieć z kamerą i ustawiać zdjęcia, jak ten bohater miał taki moment, że po prostu tata nie akceptował gdzieś partnerki swojego syna i bohater miał z tym problem. No wiesz, jak młody człowiek, mężczyzna, czasami po prostu emocje w nim chodzą, ręce go świerzbią. No i jak można coś takiego kręcić w ogóle? Nie, jakoś tak nie... A okazuje się, że koledzy filmowcy ci mówią jakby, nie, no to musisz mieć, to jest dramat, to weź jeszcze właśnie, wiesz, to... Że takie rzeczy to się powinno jeszcze nakręcać. Rozumiesz? Mm-hmm. Ja takie rzeczy słyszałam od naprawdę cenionych.
No bo taka jest
mowców.
Szkoła dokumentalna, że trzeba podchodzić do tych emocji. W filmie ty nie ingerujesz. I to jest fascynujące, bo nie ma w tym filmie żadnych scen, które by pokazywały ciebie. Nie, jest jedna scena, w którym ty się ujawniasz jako element tej historii.
Tak, ale nie, to wiesz, to forma, ty mówisz o formie, że myśmy z operatorem taką jakąś wybrali formę opowieści, że jakoś tak, że nie ma tej od czwartej ściany czy coś takiego, nie? W sensie, że tak. Taka fikcja, ale tak trochę jak film fikcyjny opowiadany i kręcony, ale ja nie miałam wpływu na to, co się do końca dzieje, o to mi chodzi. Ja nie mam jakiegoś, że cichym obserwatorem. No tak, oczywiście jesteś cichym obserwatorem, bo tylko takie materiały, jakie są jak gdyby jakościowe, jest to obserwacyjny dokument, nie? Ale zawsze masz jakiś wpływ.
No samą obecnością kamery masz wpływ.
Samą swoją obecnością.
To też, to swoją drogą.
Jestem dziewczyną i przeprowadzam inną dziewczynę z pionu dźwięku na męski obóz. Więc na przykład taka jest sytuacja.
A jak zostałaś przyjęta przez właśnie cały ten męski obóz?
Bardzo życzliwie, w sensie takim, że to było przegadane przez chłopaków, wyznaczyli nam dni, w których możemy dołączyć. Oczyścili polanę nam 300 metrów dalej, daleko. A operator miał spać z nimi, tylko jakoś tak on inaczej to planował, że w oddzielnym namiocie. Ja mówię, nie, Miłosz, tak nie zrobimy tego filmu, ty musisz z nimi spać w namiocie. To pamiętam początki naszego, wiesz, z chłopakami, to nie był pierwszy wyjazd nasz, ale ja mówię, to sama sobie śpi w namiocie z nimi. Ja mówię, no ty właśnie, ja nie mogę, nie? I byłam, w sensie byłam, naprawdę mieliśmy mało spin. To była jedna z nich. No coś tam mu nagadałam, że chyba to wiesz co, możemy wrócić bez materiałów czy coś takiego. Dla mnie z tej wyprawy jest najważniejsze, żebyś ty się z nimi kumplował. Że po prostu bez tego to my nigdzie nie pójdziemy dalej. Że ty musisz być po prostu blisko, wiesz. Oni muszą być, że ten film, że przecież my musimy kręcić ten film, jakby oni byli skejtami. Jesteśmy w LA. Z takiego punktu startowaliśmy. I patrzę, że on wieczorem siedzi i Kaczmarskiego gra na gitarze, jak mi było ognisko. I z chłopakami śpiewa. I tak pomyślałam, kurde, szybko progresujemy.
Całkiem szybko się dostosował do tego, w sensie zaklimatyzował się z nimi.
Tak, no mi już Iwał wykonał wielką w ogóle drogę. I jest to przewspaniała osoba. Bardzo się boję, że co chwilę każdego dnia pękam, że ktoś go podbierze. Niech podbierają, tylko potem terminów nie ma chłopak.
Czyli będzie na kontrszli, czy?
No, znaczy nie będzie skandowania żadnych haseł.
to będziemy po prostu szli, będziemy odmawiać różaniec. Będą puszczane takie nagrania, jakby takie informacyjne o tym, że no, że tam na przykład, że pedofilia występuje 20 razy częściej wśród homoseksualistów i tak dalej.
Nie, no, tylko chodzi mi o to, że wiesz, no, czy, tak się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł po prostu.
Ale czy jest dobry pomysł?
No, pakowanie się na taką kontrdemonstrację.
To jest dla Pana Boga. To jest procesja no to wynagradzająca.
Miejscu, żeby nie tam nie, bo to wiesz. No
nie, ale chodzi o to, że to jest osadzone w kontekście, tak? Że jakby to jest pewna reakcja.
Co do tego aklimatyzowania się i towarzyszenia swoim bohaterom, przyznaję, w pewnych scenach odczuwałem dyskomfort związany z tym, jak blisko jesteśmy z kamerą, z bohaterami w tym filmie.
Tak? A w których?
Zwłaszcza w scenach relacji z dziewczyną. Czułem ja, że staję się pewnym bardzo bezpośrednim podglądaczem bardzo intymnych scen, które dzieją się między nimi, ale później przypominam sobie o tym, że to jest konwencja filmowa i skoro widzę te sceny, to oni wyrazili na to zgodę.
Słuchaj, jest coś takiego jak obiektywy z zoomem i Miłosz nie siedział tam z nimi na kanapie.
No domyślam się, ale sam fakt, że był z nimi w tym pokoju. Czy to jest kwestia tego, że kręciliście tak długo i udało się wychwycić takie momenty, kiedy oni zapominają o tej kamerze? Z której strony do tego podejść?
Nie, no musiałbyś bohaterów zapytać, bo ja autentycznie mogę mieć jakąś na ten temat narrację i wiesz, że sobie roić w głowie, no wydaje mi się, że po prostu to musiałbyś ich zapytać, jak oni się z tym czuli. I myślę, że też inaczej się czuli wtedy, a inaczej to pamiętają i w ogóle to jest też, takie emocje się zmieniają. Już teraz widzę u Antka, człowiek nie stoi, ma pamięć o jakichś tam rzeczach się to jakoś tak trochę zmienia. To był wtedy, no oni byli tacy weseli, sobie tam palili, autentycznie to było pierwsze takie doświadczenie naszego bohatera, czego ja tak w sumie nie doceniłam w trakcie, jak się działo, a potem zrozumiałam, kurczę, jakie to jest jednak rzadkie, że takie doświadczenia ma się na tym. To był w ogóle dzień, który, tak, w zasadzie to mogę to zdradzić, bo może komuś to będzie useful, jak kręci coś innego. Myśmy robili testy kamery, bo to było po wjeździe szwajcarskiej produkcji, w sensie takim, że to był pierwszy shoot Marsz Niepodległości, kiedy dostaliśmy kasę i pojechaliśmy do rentalu i po prostu święta. I po dużo sprzętu wzięliśmy. I jak wzięliśmy ten sprzęt, to chcieliśmy go stestować dzień wcześniej przed marszem. My robiliśmy trochę test. I naprawdę myśleliśmy, że to są testy. I w zasadzie nigdy nie myślałam, że takie rzeczy... Wtedy myślałam, że nie mogę nawet takich rzeczy opublikować o bohaterach, bo po prostu ich rodzice się nigdy nie zgodzą i tak dalej. Ale jednak życie, jak dochodzi do już do doniesienia filmu, to ci bohaterowie, wiesz, po prostu Weronika, dziewczyna ze sceny, ma już malutkie dziecko i w ogóle jest po prostu strasznie wyluzowaną babką i są w innym punkcie, więc już nie są jakimiś dziećmi przez rodziców ocenianymi i tak dalej, no nie? Ale wtedy po prostu jakoś nie myślałam o tym i tak przypadkiem, żeśmy to tak, że Miłosz tak był blisko. Ja tak jakby go też chętnie forsowałam i lubiłam to, ale też uważam, że to jest chamska scena i tam jest ten dyskomfort. Lubię ten dyskomfort, to jest takie, nie wiem, igranie z pozycją władzy, jaką mamy wobec tej całej tutaj sytuacji historycznej, w jakiej się znalazłam, w sensie, że jestem sobie dziewczyną tam w 2020 którymś roku i biorę sobie takiego nacjonalistę w słoik, trzęsę i patrzę przez zdenko albo patrzę przez ścianki albo i zdaję sobie sprawę z tego, że tak w zasadzie to z niewiele, może teraz mogłabym z Rosjaninem tak zrobić, ale niewiele jest takich postaci, z którymi można tak zrobić, że to jest jakaś pozycja władzy.
Cieszę się, że w ogóle zwracasz uwagę na to, że ty jako twórca filmowy wychodzisz z pozycji władzy nad swoimi bohaterami. Tutaj przy okazji Doksów był film, który się nazywa Bohater, Bohaterka. Jest to film o właśnie ludziach, którzy byli bohaterami filmów dokumentalnych i o odpowiedzialności społecznej, która
ciąży. Ja też byłam bohaterką.
Byłaś bohaterką tego filmu, czy innego filmu?
Innego filmu Pawła Łodzińskiego. Siedziałam na ekranie z moją mamą, nie mamą, na terapii.
Czyli ty, wchodząc w ten film, miałaś perspektywę bycia osoby, która jest kręcona.
Mhm.
Czułaś, że jesteś w ten sposób uzbrojona w jakąś dodatkową wrażliwość, która pozwalała ci na jakieś inne zachowanie niż przyjęte zwyczajowo podczas filmu dokumentalnego jako ciebie, jako twórczyni? Miałaś to na względzie?
Miałam jakieś poczucie, że czymś wartościowym jest spotkanie potem z widzem. Jakaś twoja obecność go uruchomiła. Na przykład mnie to nieraz szokowało, jak bardziej taki dokument jest w stanie człowieka uruchomić niż, wiesz, rola fikcyjna. Pamiętam, że byłam w relacji z aktorem wtedy, jak ten film premierował i on mi w zasadzie chyba to powiedział, że No, nie ma takiej roli na koncie, żeby tak na kogoś oddziaływać. W sensie takim, że to oddziaływuje na ludzi na innym jakimś poziomie. I rzeczywiście tak, no ja też wierzę w non-fiction. Wydaje mi się, że współuczestnictwo w dobrym dziele to jest fajna sprawa, nieważne w jakiej roli.
Ale oddziaływanie na widza to jedno. Oddziaływanie filmu, który tworzysz, na osoby, które kręcisz. To znaczy, czy miałeś gdzieś z tyłu głowy to, że skończy się produkcja tego filmu, ty może ruszysz gdzieś z następnym projektem, natomiast twój bohater, jego życie będzie zmienione, czy tego chcesz, czy nie, ono się zmieni po prostu, bo ten film się ukaże najzwyczajniej w świecie.
Nie. To absolutnie miałam jakby w ogóle, wiesz, właśnie z doświadczenia, życie się wcale bardzo nie zmienia. I w zasadzie filmy, które publikujemy, są dla jakiejś tam bańki. I jednak nie osiągnie mój bohater takiej rozpoznawalności, żeby to mu mogło uprzykrzyć życie. Może jakby pojawił się na tych festiwalach, na których film jest i tak dalej, to może ktoś by go rozpoznał. Poza tym żywotność filmu to jest jednak dosyć krótka sprawa. Widzowie wchodzą w następne rzeczy. I to, wiesz, wiem też od ludzi bardziej doświadczonych i tak dalej. No to bez przesady. Takiego poczucia nie miałam, ale co będzie dalej i co to i jakaś przydatność tego filmu, a potem konfrontowanie się z tym, że film jest kompletnie nieprzydatny, na przykład bohaterom. No na maksa to miałam oczywiście, że tak. W sensie, że masz jakieś inne wyobrażenia. Bardzo przykrym jest to, że one się nie spełniają, nie? Albo się spełniają na chwilę, a potem na przykład ty jako człowiek nie dostajesz jakiegoś takiego czegoś i nie wiem skąd wyczerpać tą przyjemność. Tyle doświadczeń nie mam. Nie wiem, na przykład, że mi komplementy od widzów jeszcze tak nie do końca to rozumiem.
Nie rozumiesz, jak ktoś ci komplementuje film?
Nie do końca rozumiem. Nie do końca mi to dodaje jak gdyby, że siły, nie wiem jak to powiedzieć, żeby dalej to cisnąć.
Wolałabyś, żeby ktoś bardziej skrytykował, zrugał?
Nie, o to chodzi. W tym momencie na przykład ten film jest kompletnie dziesiątkowy. Czy był taki moment? Ja myślę, że on akurat się kończy, bo on na przykład wczoraj dostał niezłego kopa od widowni, w sensie takiego pozytywnego. Zanim się ten kop zdarzył, no to na przykład jak Antek był ze mną w Amsterdamie na premierze, no to w ogóle nie chciał mu się iść na bankiet i jakby miał taki obojętny do tego filmu stosunek, nie? I na przykład chyba myślę, że się nie spodziewał tego, że ludzie mogą go lubić po tym filmie.
O, w ten sposób.
No zdecydowanie. On wczoraj to po prostu było, że on to wysłowił i ja zrozumiałam, że ja przeoczyłam chyba taki duży fakt, że on tego nie rozumie, że mogą go lubić. Na Q&A powiedział ludziom, bo ja zauważyłem wczoraj, że ludzie mi pokazują jakby thumbs up i że jakby lubią i coś gratulują. Ja tak szczerze to nie wiem kompletnie dlaczego. I po prostu ludzie zaczęli mu odkrzykiwać jakieś, wiesz, jednak dlaczego.
Zacząłem się zastanawiać nad tym właśnie, co to znaczy, tak, że chcę kochać Pana Boga. Uświadomiłem sobie, że wszystkie rzeczy, które robię jakby z miłości do Boga, tak naprawdę udoskonalają mnie samego. Prawda? Coś w tym stylu. No i przyszła taka refleksja, że gdzie to w ogóle jest Pan Bóg? Jakby w takim podejściu, jakie mam. Czy jakby On tak naprawdę jest konieczny. Że zobaczyłem, że jakby ona jest w stanie żyć bez tego, będąc piękna i wrażliwa i moralna i jakby mając piękne ideały, przede wszystkim piękne cele stawiając sobie. I chodzi o to, że zobaczyłem właśnie, że w pewnym sensie no ja chciałbym albo że nawet mam tak samo.
Czy ty masz w ogóle w głowie chęć wywołania jakiejś konkretnej reakcji tym filmem, czy tak, ty zakończyłaś ten film?
Zaproszenia prawej strony do kina. No mam wrażenie, że trzeba tworzyć takie przestrzenie, w których obie strony sobie trochę pogadają, a wywołać konkretnej reakcji, no to taka, co my tu siedzimy i gadamy, no to może, że nie chciałabym ja tak dużo gadać, ale chciałabym i tak myślę, że tak się starałam, żeby tak ludzie chcieli gadać po tym filmie. Nie cierpię takich filmów, które są takimi dziełami. I masz takie wow, to jest taka cegła. I ja się jakby też na takich cegłach wychowywałam i one może na pewnych etapach były mi przydatne jako takie dzieła, ale po tym filmie, ale nie wiem, czy to działa, może chodzi mi o to, że tak chciałam, żeby tak, że może porozmawiać ktoś by chciał o tym, że czegoś tutaj nie do końca jest, rozumie albo coś i że pogadać. Wiesz, o co chodzi?
Wiem. Rozmawialiśmy o tym braku cynizmu, ale tak się zastanawiam, czy to nie jest z kolei nadmierny idealizm, że przy obecnym klimacie polityczno-społecznym, który mamy, że taki dialog oparty na równych zasadach, czy on jest w ogóle możliwy?
czekaj, bo ja miałam grać reżyserkę, ale może to mimo to jakiś filozofa, musiałabym się zmienić z jakiegoś kogoś takiego...
No nie, ty jako reżyserka chciałaś rozpocząć dyskusję tym filmem.
Nie, ja prościej po prostu, zupełnie, absolutnie prościej. To znaczy, czy jest możliwe, żeby w kinie dwie strony usiadły i trochę przy jakimś rodzaju dyskusji czy innego odbioru ze sobą rozmawiały? Wydaje mi się, że tak. Lewa strona musi się dużo nauczyć, a prawa strona chyba musi wykonać ten gest otwarcia i zaryzykowania wejścia w jakąś przestrzeń kultury, która jest lewa.
No to życzę ci tego, żeby ten film, Prawy Chłopak, był właśnie takim, może nie do końca wielkim momentem przejścia, ale faktycznie czymś, co może otworzyć taką dyskusję.
Dzięki, ciekawe.
Hanna Nobis, reżyserka filmu Prawy Chłopak, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Normalnie w tym momencie powinienem zrobić jakąś taką krótką recenzję omawianego filmu, ale jak nigdy wszystko to, co chciałem powiedzieć na temat Prawego Chłopaka, powiedziałem w rozmowie z reżyserką. Mogę tylko zachęcić do obejrzenia, czy to w ramach trwającego jeszcze festiwalu, czy wtedy, gdy trafi do szerszej dystrybucji, prawdopodobnie na Maxie, dawnym HBO Max. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jeszcze na trwającym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.